Dobry wieczór. Jak zawsze o tej porze we czwartek spotykamy się z gośćmi naszego programu Pożyteczni i opowiadamy o organizacjach pożytku publicznego. Przed mikrofonem Ewa Dadus, a Państwa i naszym gościem jest pani Edyta Ekwińska, doktor Edyta Ekwińska, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
Dobry wieczór.
Będziemy mówić o tym, co na co dzień dzieje się, czym Państwo dysponujecie, jakimi ofertami dla podopiecznych i dla rodzin, ale będziemy także mówić o tym, że to jest czas, a może przypominać o tym, że to jest czas, kiedy to Państwo, nasi słuchacze, mogą zasilić konto organizacji pożytku publicznego, ale żeby zdecydować, którą organizację obdarują swoim podarunkiem serca, rozliczając się z fiskusem, no dobrze jest wiedzieć więcej i poznać tę organizację. Dziś jest taka okazja, by dłużej pobyć z Lubelskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim, które już od wielu, wielu lat funkcjonuje w naszym mieście.
Od 1999 roku mamy przyjemność mieć siedzibę tutaj w Lublinie. Jesteśmy jedynym takim typowo profilowanym, pomagającym osobom żyjącym z demencją, głównie z demencją alzheimerowską, stowarzyszeniem. No i staramy się udzielać informacji i pomagać poprzez nasze działania.
Bardzo ważne jest, byśmy wiedzieli trochę więcej o samej chorobie Alzheimera, bo z reguły, kiedy rozpoczyna się ten moment, gdy rodzina poszukuje miejsca dla swojego ojca, mamy, prawda, zazwyczaj tak bywa, bliskiej osoby, jest taka powiedziałabym niemalże dramatyczna forma poszukiwania wsparcia na szybko. Często jest to już dość późno. Może warto przybliżyć formy i te tak zwane okresy w tejże chorobie. Na co zwrócić uwagę? Co powinno przykuć naszą uwagę? Co powinniśmy wiedzieć o chorobie Alzheimera i o demencji?
Demencja, może od tego zacznę, czy inaczej zespół otępienny, czy otępienie, jest to jakby zespół objawów polegających właśnie na kłopotach z pamięcią, na trudnościach w myśleniu. Często także dołączają się do tego na późniejszym etapie zaburzenia orientacji, że osoby się gubią, czy zaburzenia językowe, że trudno jest na przykład sformułować jakieś zdanie, czy przypomnieć sobie słowo. I ten zespół objawów jest jakby manifestacją choroby mózgu. I niestety w przypadku choroby Alzheimera, a ona jest najczęstszą przyczyną zespołu otępiennego, ta manifestacja objawów jest już wtedy, kiedy ten mózg choruje od kilku, a może nawet od kilkunastu lat, jak mówią eksperci.
I to gdzieś tam można przeoczyć, prawda?
Tak, dlatego że ta choroba, rozwijając się przez te lata w mózgu, kiedy chory nie ma zupełnie świadomości, że może na tę chorobę już być chory, wypracowuje też pewne mechanizmy radzenia sobie z tą sytuacją.
Bo takie zaradcze.
Te trudności, które gdzieś tam się pojawiają, kłopoty z pamięcią, a wiemy też, że osoby starsze po 65 roku życia, bo taką mamy definicję w tej chwili w Polsce, no mogą zapominać wraz z wiekiem, że jest to też naturalny
proces. To może być normą, prawda?
Tak. Często przypisują to właśnie tej normie, temu starzeniu fizjologicznemu, a nie chorobie. Podobnie jest z otoczeniem. Otoczenie, czyli najbliższe osoby, współmałżonkowie czy dzieci, także wiedzą, że wraz z wiekiem można zapominać, więc ich uwagi nie przykuwają takie drobne zapomnienia, jak nazwisko aktora, czy coś, co
czy
jest bardzo delikatne.
Słowa.
Tak. Ale kiedy pojawia się już na przykład nierozpoznawanie bliskich osób, czy zaginięcie właśnie takiego seniora, co też policja często donosi, że jest takich przypadków niestety coraz więcej, że ta grupa osób zaginionych w Polsce coraz bardziej procentowo wypełnia się właśnie seniorami z kłopotami z pamięcią, no to to już jest ten etap, kiedy my mówimy, że to już jest otępienie umiarkowane. A my chcielibyśmy, żeby do diagnozy trafiały osoby, które albo w ogóle podejrzewają u siebie, że coś jest z tą pamięcią gorzej i żeby to sprawdzić, albo żeby trafiały osoby na początkowym etapie choroby, czyli gdzieś ten objaw, ten etap jakby tych takich łagodnych zaburzeń poznawczych.
Pojawia się już, tak?
Tak, ale jeżeli te łagodne zaburzenia poznawcze, taki powiedzmy przed diagnozą okres nawet pominiemy, to i tak właściwe dla włączenia leczenia jest to otępienie w stopniu lekkim, tak? No bo choroba Alzheimera ma taki trzy jakby główne etapy. Otępienie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. no, które później gdzieś tam przychodzi już w głębokie, gdzie pacjent jest leżący, wymaga jakby takiej opieki. Nawet często opiekunowie mówią nie 24 godziny na dobę, a 36 godzin na dobę. Jest taki poradnik o takim tytule i często rodziny mówią, że trzeba by to tak liczyć, że jest to naprawdę bardzo, bardzo obciążająca choroba dla opiekuna, który z taką osobą mieszka. Ale wiemy też i z naszych ponad 25-letnich doświadczeń, że jeżeli wdrożymy leczenie na bardzo wczesnym etapie, to rokowanie pacjenta jest lepsze, ponieważ dostępne w tej chwili leki, one jeszcze nie są tymi lekami przyczynowymi, które gdzieś tam na horyzoncie już widzimy.
Wciąż się poszukuje tego.
Znaczy one już są zarejestrowane w Europie, ale jeszcze nie są dostępne jakby w Polsce. W kilku krajach są już dostępne, w tym w Stanach Zjednoczonych, w Japonii. W Polsce jeszcze nie są dostępne, ale liczymy, że w najbliższym czasie uda nam się również to wprowadzić jako programy lekowe, to te leki tak zwane przyczynowe, biologiczne, nowoczesne leki, one również są dla pacjentów na bardzo, bardzo, bardzo wczesnym etapie choroby.
Krótko mówiąc, im wcześniej, tym lepiej.
Zdecydowanie tak.
Bo jeśli mowa o profilaktyce i o tym, o czym tu pani doktor wspomina, czyli im wcześniej, tym lepiej, przygotowywane były przez państwa, realizowany był taki program testów przesiewowych. Kto mógł skorzystać właśnie z takiego badania i komu by pani proponowała zatrzymanie się nad tą propozycją?
Tak, kiedyś jako stowarzyszenia realizowaliśmy takie akcje Zbadaj swoją pamięć, ale w tej chwili udało nam się wynegocjować w Ministerstwie Zdrowia i mamy taki rozszerzony pakiet u lekarzy swoich rodzinnych. Też, żeby to było bliżej i żeby to było bardziej jakby dostępne. Więc albo kiedy lekarz rodzinny sam zauważy w rozmowie z chorym, że chory zgłasza jakieś objawy, które mogą sugerować początek choroby Alzheimera czy innego otępienia, albo rodzina zgłosi, że niepokoją ją pewne stany związane ze swoim bliskim, wtedy lekarz rodzinny ma w tej chwili możliwość przeprowadzenia. Ma takie narzędzia przesiewowe, takie skale przesiewowe, które w dość prosty i szybki sposób pozwalają nam odróżnić to, o czym mówi pacjent i to, w jaki sposób pacjent przez te testy odpowiada, czy to może sugerować początek choroby. I często odbywa się to tak, bo tam są bardzo proste pytania dotyczące orientacji, że jeżeli osoba jest na przykład zdrowa i pytamy, jaki jest rok, jaka jest data, jaka jest pora roku, jaki mamy dzień tygodnia, no to te osoby, które są zdrowe, a zaniepokojone, bo gdzieś tam nie pamiętały nazwiska aktora w wyniku starzenia fizjologicznego, no one są wprost zdziwione, że no to takie proste pytania pani mi zadaje, no i odpowiadają no prawidłowo, właśnie. Prawda? Mm-hmm. Natomiast osoby chore, które w wyniku jednak tej choroby mają zaniki korowo-podkorowe, bo to jest tym mechanizmem, który uszkadza mózg chorego, to one często w tym momencie, kiedy pada wprost pytanie, mają taką białą plamę. No zupełnie jakby nie wiedzą, nie są w stanie sobie przypomnieć i też często poszukują takich mechanizmów obronnych, które odwiodą od odpowiedzi błędnej. Zamiast. A to pani mnie pyta o takie rzeczy, no ja tyle lat, prawda, byłam na przykład dyrektorem szkoły, a teraz bym miała nie wiedzieć, jaka jest data, ale nie mówi tej daty wprost, tak? I to jest właśnie niepokojące, że na konkretne pytania mamy nieprawidłowe albo nieudzielone odpowiedzi i te punkty się po prostu zlicza. Jeżeli tych punktów wyjdzie za mało, to trzeba po prostu sprawdzić to jeszcze, bo to też nie jest tak, że od razu
to różnie bywa.
Zapominanie może wynikać tylko i wyłącznie z choroby Alzheimera. Nie. Ono może po pierwsze wynikać również z różnych zmian naczyń opochodnych, może wynikać z różnych też hormonalnych jakichś wahań, z zaburzeń nastroju, w tym depresji. Więc jakby dajemy przyzwolenie pacjentowi na to, żeby jeszcze nie wydawać diagnozy, a skierować do specjalisty i wtedy specjalista, czy to neurolog, czy to psychiatra, jeśli jest taka możliwość, to również geriatra, może podjąć kolejne testy i w tym testy obrazowe mózgu, żeby potwierdzić lub wykluczyć diagnozę choroby Alzheimera.
I wtedy, kiedy powiedzmy ten test pierwszy u lekarza pierwszego kontaktu wymaga dalszej konsultacji, czyli tej wizyty u lekarza, załóżmy neurologa, specjalista neurolog wydaje swoiste orzeczenie, tak, zaświadczenie, które upoważnia do zapukania do drzwi Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Dopytuje, bo to istotne dla naszych słuchaczy.
tak. Często rodzina bardziej niż sam chory poszukuje
miejsca,
bo lekarze pomocy, nie zawsze o tym mówią, prawda? Raczej poprzez brak czasu ograniczają się do napisania, prawda, recepty i jakby nie tłumaczą szczegółowo, czym jest ta choroba. I my zachęcamy do tego, żeby jednak się z nami jako ze Stowarzyszeniem Alzheimerowskim skontaktować, bo ludzie najłatwiej i najprościej jakby sięgają do internetu. W internecie mamy też szereg różnych informacji, które no, nie zawsze dotyczą akurat tej osoby, ale jest kilka takich zasad, które w mojej ocenie po diagnozie absolutnie powinny być wdrożone, jeżeli istnieje taka możliwość, czyli stworzenie pacjentowi możliwości skorzystania z domu dziennego pobytu, gdzie mamy usystematyzowany dzień, gdzie pacjent wie, że będzie musiał się rano przygotować, żeby wyjść do takiego ośrodka, tam spędzi kilka godzin, w tym czasie rodzina jest bezpieczna, ponieważ nie musi się martwić, że gdzieś mama wyszła, poszła i nie wiadomo gdzie.
Jest pod opieką po prostu.
Jest pod opieką, a jednocześnie ta terapia, która jest przygotowywana dla tych pacjentów, powoduje, że oni dłużej zachowują ten swój etap choroby, ponieważ
ten pierwszy,
no, mamy,
o którym pani doktor
mówi. Mam ten, który jest
jakby
rozpoznany.
Miejmy nadzieję, że to jest ten pierwszy.
Tak, jeżeli to jest ten pierwszy, to jest bardzo dobrze, ponieważ no, jednak mamy różnego rodzaju ćwiczenia poznawcze, które pozwalają jakby tworzyć nowe połączenia w mózgu. Po prostu tu, w tym przypadku tej choroby, taka nuda może wprost generować zaburzenia zachowania. Tu ważne jest, żeby ten czas był spędzony przez cały dzień w sposób aktywny, ale też taki usystematyzowany. To jest bardzo ważne, ten taki uporządkowanie, tak? Żeby podobne rzeczy działy się o podobnych porach, które no, pozwalają też pacjentowi jakby łatwiej w takim rytmie dobowym funkcjonować.
Taki rytm, taki zegar na każdy dzień.
Tak. I to niestety no, jest po stronie jakby opiekuna. Tutaj dużo jakby tych około takich terapeutycznych rzeczy no, spoczywa jakby na opiekunie. Jeżeli nie ma dostępu do takiego domu dziennego pobytu, no to my też zalecamy. Jest w internecie szereg różnych ćwiczeń, również na naszej stronie internetowej.
Na przykład gdzieś w małej miejscowości, gdzie jest daleko.
Tak, żeby wybrać sobie taką godzinkę czy pół godziny, żeby ćwiczyć jednak z tym pacjentem, ćwiczyć podpisywanie, ćwiczyć funkcje poznawcze, przerysowywać różnego rodzaju wzory, szablony, wykreślanki. To naprawdę mobilizuje, aktywizuje ten mózg, a jednocześnie daje też taką przestrzeń, która często bardzo przyjemnie się pacjentowi kojarzy i nawet jeżeli później już jest chory w takim zaawansowanym etapie, no to my na zasadzie terapii zajęciowej, tak jak kiedyś, prawda, Pinel dla pacjentów psychiatrycznych wprowadził ten termin terapii zajęciowej, że jeżeli dajemy to zajęcie, to dajemy taki cel, prawda?
A wiadomo,
na dany
że kiedy
dzień.
Jest przed nami cel, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy stanie, w jakiej kondycji fizycznej, psychicznej, to on jest bardzo potrzebny, bo wyznacza nasze działania.
Tak, tak. I są takie scenariusze, prawda, gdzie można przeglądać zdjęcia, można sięgać do tych opowieści takich dawnych, bo nasi pacjenci często tę pamięć dawną mają bardzo dobrze zachowaną i bazując jakby w oparciu o te wspomnienia, jednocześnie spędzamy czas z chorym, a z drugiej strony no jednak aktywizujemy ten mózg do tego, żeby gdzieś do tych wspomnień sięgać, co przekłada się później również na takie funkcjonowanie w życiu codziennym, prawda, bo im więcej mamy tych połączeń neuronalnych, tym to tak zwane funkcjonowanie codzienne, czyli to mycie, czy jedzenie, czy ubieranie się, również jest jakby dłużej zachowane, bo to wszystkie procesy jakby są ze sobą powiązane, a niestety no, dla opiekuna najtrudniejszym momentem jest to, kiedy pacjent traci samodzielność, tak? Kiedy już nie może sam mieszkać, tylko wymaga jakby takiego stałego nie tylko wsparcia, ale właśnie tej opieki. I ten czas jest wtedy dla opiekuna jakby także najtrudniejszy.